Drodzy Państwo, rozpoczynamy w Radiu Maryja naszą piątkową audycję Porady Ekologa. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan Krzysztof Trębski z Zespołu do Spraw Mediów w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pełniący obowiązki rzecznika prasowego. Witam serdecznie, panie Krzysztofie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Temat naszego dzisiejszego spotkania to analiza kończącego się roku w polskich lasach i także rozmawiać chcemy o leśnictwie. Na samym początku naszego spotkania prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia. Jakim stanem kończymy ten rok w polskich lasach?
Oj, dużo działo się w polskich lasach w tym roku. Myślę, że możemy zacząć, bo to takie znamienna rzecz, z którą borykamy się od ubiegłego roku przede wszystkim, czyli uprzątanie terenów po wielkim, my to nazwaliśmy huraganem stulecia, czyli po tych ubiegłorocznych napałownicach z sierpnia 2017 roku. Bo rzeczywiście była to największa tego typu klęska naturalna w lasach państwowych od chwili istnienia lasów, czyli od blisko 100 lat. I uprzątanie tych terenów na Kujawach, na Kaszubach potrwa do, zgodnie z deklaracją, tuż po klęsce leśników, do połowy przyszłego roku. I te prace rzeczywiście postępują zgodnie z przewidzianym harmonogramem. To już grubo ponad 7, blisko 8 milionów metrów, 110 milionów metrów sześciennych drzew, które zostały połamane, wywrócone, zostało uprzątniętych. By nie mówić w metrach sześciennych, no to dla wyobrażenia możemy powiedzieć, że ucierpiało, właśnie zostało wywróconych czy połamanych w wyniku tych wiatrołomów jakieś 10 do 12 milionów drzew. Tak to można z grubsza szacować. Także skala była ogromna. Same koszty tej całej operacji prowadzonej przez setki i leśników, i pracowników zakładów usług leśnych, mnóstwo setki maszyn, też ciężkich. W ciągu 2 lat my szacujemy po stronie lasów państwowych na jakiś miliard złotych, grubo ponad miliard złotych. A oczywiście już powoli to się zaczyna, ale ruszy na dobre od przyszłego roku, kiedy zakończymy uprzątanie tych terenów poklęskowych, czyli odnawianie, no bo celem naszym, do czego zmierzamy, jest to, żeby lasy na te tereny powróciły, więc zaczną się wielkie nasadzenia, żeby odtworzyć te zniszczone lasy. Myślę, że będzie potrzeba grubo ponad 200 milionów sadzonek posadzić, także jest to ogromna też praca, na pewno będą pomagali wolontariusze, to już się dzieje, na razie takie pierwsze nasadzenia miały miejsce, trochę symboliczne, jak choćby w nadleśnictwie Lipusz, gdzie w ramach jednej z akcji zasadzono nowe sadzonki w kształt orła, czyli naszego godła, wykonano tak zwany dendroglif, czyli taki rysunek, który będzie przy pomocy drzew, który będzie widoczny oczywiście, jak one już podrosną z powietrza. Także symboliczna i efektowna akcja, ale to jest tylko zaczątek całej ogromnej akcji odnowieniowej, jaka będzie ruszała na dobre w najbliższych miesiącach po nowym roku, oczywiście kiedy zacznie się wiosna. Więc to jest jeden temat. Mieliśmy też bardzo ważna rzecz dla lasów, z kolei w samej końcówce roku, świeży temat, czyli szczyt klimatyczny w Katowicach. Ważny po pierwsze z takiego może prozaicznego powodu, bo lasy państwowe były dość istotnie zaangażowane w organizację tego szczytu, czyli w stworzenie tego polskiego pawilonu narodowego na COP24. Cieszymy się, że sam szczyt zakończył się porozumieniem i sukcesem, bo to też ważne, że mogliśmy jakoś przyłożyć rękę do stworzenia tego dobrego klimatu dla negocjatorów. Ale jeszcze bardziej chyba ważne jest to właśnie, że szczyt zakończył się porozumieniem i że przy tej okazji w ogóle dużo mówiono o klimacie, że ten temat gdzieś zaistniał w przestrzeni publicznej i myślę, że zaczyna też docierać do świadomości po prostu Polaków, pojedynczych osób, bo to jest najważniejsze, jak każdy z nas coś zrobi w małym swoim ograniczonym zakresie dla klimatu, to gdzieś w szerszej perspektywie wszyscy zyskamy, a leśnicy są, myślę, być może nawet pierwszymi, tymi, którzy jako pierwsi widzą tak bardzo namacalnie zmiany klimatyczne i ich wpływ i to, że one też dotykają naszego kraju, bo to nie jest kwestia tylko opracowań naukowców, sporów naukowców co do różnych danych, liczb, ale też tego, co widzimy w praktyce. Oczywiście wszyscy odczuwamy pewnie te zmiany w taki bardzo bezpośredni sposób, obserwując, co się dzieje w pogodzie. Mamy ze sobą bardzo ciepły rok, ale to nie jest pierwszy taki rok, trochę dziwny, kiedy te wszystkie tradycyjne pory roku się przesuwają, zmieniają się okres wegetacyjny. Może nam się uda tym razem mieć święta Bożego Narodzenia ze śniegiem, ale kto wie, czy w samą Wigilię Święta śnieg będzie. Ostatnimi czasy przyzwyczailiśmy się do tego, że jak śnieg padał, to raczej na Wielkanoc. Więc wszystko to się zmienia. Rzeczywiście my to obserwujemy i to bardzo widać też w lesie. Ogromnym problemem jest to, że po pierwsze coraz częstsze są takie zjawiska, jak ten ubiegłoroczny huragan. Oczywiście nie co do takiej skali, ale po prostu coraz więcej jest takich gwałtownych anomalii pogodowych. One są coraz częstsze na przestrzeni lat rzeczywiście. Mamy też bardzo duży problem z suszą w lasach państwowych. Także wynikające oczywiście ze wzrostu w ogóle temperatur globalnych i przez to też widać te zmiany klimatyczne. To oznacza w praktyce dla leśników, że na przykład koledzy, koleżanki, zwłaszcza z południowych, takich górskich dyrekcji, południowej części dyrekcji katowickiej lasów państwowych czy śląskiej, a więc Sudety, Beskidy, zmagają się w coraz większym stopniu z problemem zamierania świerka. Który jest tam istotnym gatunkiem. Jest to akurat ten gatunek drzewa, który jest dość mało odporny na deficyt wody. A ponieważ zimy są bezśnieżne ostatnimi czasy, nawet na tych terenach takich podgórskich, nie ma więc tego źródła zasilania wiosną w postaci topniejących śniegów, jeśli chodzi o lasy. Jest bardzo też mało opadów, temperatury rosną. To mamy to, co mamy, czyli rzeczywiście zamieranie świerka na masową skalę, ogromne te cięcia sanitarne musimy usuwać, bo osłabione świerki stają się bardzo podatne i na ataki grzybów i szkodników wtórnych, między innymi słynnego kornika. Co gorsze, zaczyna to dotyczyć też już innych gatunków, nawet sosny, która jest raczej takim gatunkiem bardzo odpornym na wszelkie zmienne. Także mamy poważne problemy i te zmiany klimatyczne dotykają lasów w coraz większym stopniu. Więc to też jest bardzo duże dla nas wyzwanie i bardzo mocny jest na to nacisk ostatnio w lasach państwowych, na różnych poziomach. Raz w pewnym sensie można powiedzieć, że zapobiegamy tym niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych, prowadząc zrównoważoną użytkując dla dobra naszej gospodarki, dla dobra po prostu rodzin Polaków, wykorzystując drewno w sposób rozsądny, czyli użytkując te lasy w dużo mniejszym stopniu niż one przerastają. Dlatego mimo wycinania te zasoby leśne w Polsce ciągle rosną. Wciąż też coraz mniej jest oczywiście terenów dostępnych pod zalesienie, ale mimo wszystko wciąż też zalesiamy kolejne grunty tam, gdzie się tylko da. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę, jak i w całej Europie, na tym tle oczywiście odróżniającą się bardzo korzystnie od wielu krajów na świecie, gdzie problemem jest deforestacja, czyli mówiąc prościej, po prostu wycinanie definitywne lasów. Tam, gdzie one nie są potem odnawiane, tylko definitywnie przeznaczenie tych gruntów się zmienia na rolnicze na przykład, czy na inne gospodarcze i to też się staje źródłem ogromnych emisji dwutlenku węgla, przyczynia się do tego globalnego ocieplenia. Więc teraz taka normalna gospodarka nasza, ta zrównoważona pod kątem klimatycznym oczywiście sprzyja i jest jak najbardziej właściwa. Dwa, mimo tego mamy jeszcze dodatkowe specjalne działania właśnie adresowane i nakierowane na te wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy. Raz to są programy tak zwanej małej retencji w górach na nizinach, czyli leśnicy starają się odtworzyć po pierwsze naturalne mokradła, które gdzieś kiedyś w toku na przykład gospodarki rolnej zostały osuszone, udrożnić przepustowość różnych górskich i nie tylko w górach, ale i na nizinach leśnych, po prostu strumieni potoków, napełnić naturalne zbiorniki. To wszystko przy wykorzystaniu jeszcze naturalnych materiałów, takich jak kamień, glina. Staramy się tutaj nie używać oczywiście betonu i tym podobnych materiałów. wszystko po to, by jak najwięcej wody zatrzymać w lesie, a więc by przeciwdziałać tym niekorzystnym dla lasów skutkom suszy. Pierwszą taką fazę zakończyliśmy 3 lata temu. Tego projektu zmodernizowanych zostało 6,5 tysiąca takich małych hydrologicznych obiektów w lasach, zmagazynowane 44 miliony metrów sześciennych dodatkowych wody. Z kolei teraz mamy kolejną fazę, która potrwa do 2022 roku. Koszt to jest 400 milionów złotych i kolejne tysiące takich małych obiektów hydrologicznych w lasach powstaną albo zostaną zmodernizowane, albo zrenaturalizowane, czyli przywrócone zostaną właśnie te pierwotne na przykład mokradła, które się tam znajdowały. Także to są pod względem i kosztów i zasięgu, jeśli chodzi o tak zwaną małą retencję, to są chyba najambitniejsze i największe tego typu projekty realizowane środowiskowe w ogóle w Unii Europejskiej. To jest szalenie ważne, bo szczerze mówiąc, dużo łatwiej jest, tak patrząc z punktu widzenia interesów nas wszystkich, całego kraju, dużo łatwiej jest prowadzić szereg mniejszych projektów takich hydrologicznych, retencyjnych, które na końcu skumulują się w jeden duży efekt, niż prowadzić jakieś ogromne inwestycje, stawiać zapory i tym podobne ogromne inwestycje na poziomie krajowym, bo wtedy wiadomo, to już są środki budżetu, jest problem. To są bardzo kosztowne inwestycje, a tu w przypadku lasów to są nasze własne środki i te środki z funduszy unijnych, które pozyskaliśmy i ten program naprawdę idzie, działa. I to jest bardzo ważne, bo woda, im więcej wody w lesie, woda to źródło życia. Nie chodzi tylko oczywiście o drzewa, ale i o faunę, bo to przecież siedlisko różnych gatunków. Jednocześnie te wszystkie zbiorniki, rezerwuary wody mogą pełnić taką ad hoc, improwizowaną w razie potrzeby rolę zbiorników przeciwpożarowych, stamtąd strażacy mogą czerpać wodę. No tu jest wiele, wiele korzyści. Także im więcej wody zatrzymamy w lesie, tym mniej w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z kolei nie z suszą, ale z zagrożeniem przeciwpowodziowym, tym mniej tej wody spłynie na tereny zurbanizowane, zamieszkiwane.
Wśród zagrożeń także myślę, proszę pana, warto wspomnieć o pożarach. Wspomnieliśmy o tych zapleczach, o zbiornikach wodnych, które są konieczne do tego, aby na wszelki wypadek zbiorniki wodne były do pełnej dyspozycji. Proszę powiedzieć, pod względem zagrożeń pożarowych, jak wyglądał ten mijający rok?
Absolutnie tak. To też był taki temat, który gdzieś tam zawsze sobie funkcjonował, ale myślę, że teraz tak mocno się przebił do wyobraźni wielu osób ze względu na to, co mogliśmy obserwować w doniesieniach ze świata, bo i tragiczne pożary w Grecji i bardzo duże pożary w Szwecji i no to akurat nie nowość, bo to dość regularnie się zdarza, ogromne, naprawdę ogromne pożary w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Kalifornii. Te obrazki były naprawdę przerażające, też ilość ofiar śmiertelnych powalająca. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy coś takiego grozi nam w Polsce. Zagrożenie pożarowe na pewno w toku tych zmian klimatycznych, skoro staje się coraz cieplej, będzie w polskich lasach rosło. One są przede wszystkim iglaste i przez to potencjalnie dość podatne na zagrożenie pożarowe. Na szczęście, i tutaj to jest naprawdę rzecz, którą możemy się chwalić i staramy się to robić także na forum międzynarodowym, jak podczas szczytu właśnie klimatycznego w Katowicach. Ten system przeciwpożarowy w lasach państwowych działa naprawdę bardzo dobrze. Po takich bolesnych doświadczeniach z samego początku lat 90. po pożarach w Kuźni Raciborskiej, w Potrzebowicach, takich bardzo dużych, bardzo postawiono w lasach państwowych na rozbudowę systemu przeciwpożarowego. To jest kilkaset i dostrzegalni takich wież, albo z obserwatorami, albo już modernizowanych, telewizyjnych, z kamerami, punkty alarmowo-dyspozycyjne, które pełnią właśnie rolę takich punktów zbierających informacje z całego terenu, z tych wież obserwacyjnych, od także oczywiście osób postronnych, które nam raportują, jeśli zauważą ogień. Mamy własne samochody patrolowo-gaśnicze, motopompy, 11 tysięcy blisko punktów czerpania wody. Mamy, co jest zupełnie unikatowe, lasy państwowe co roku czarterują od prywatnych firm, które posiadają samoloty patrolowo-gaśnicze i śmigłowce. Czarterują po prostu, wynajmujemy, rezerwujemy na nasze potrzeby na stałe w sezonie pożarowym od marca do października około 30-35 co roku samolotów i śmigłowców, takich patrolowo-gaśniczych. No jak się okazało przy okazji choćby pożarów w Szwecji, czy wielkie pożary też trawiły lasy koło Potsdamu, niedaleko Berlina w tym roku, to właściwie jesteśmy może jedynym, a w każdym razie jednym z nielicznych krajów, gdzie służby państwowe, ja nie mówię, że tylko leśne, ale w ogóle jakiekolwiek, mają tak od ręki do dyspozycji takie środki lotnicze potrzebne do gaszenia pożarów, bo tam był rzeczywiście problem. Okazywało się, że one, nikt tego nie ma, nie są zarezerwowane i dopiero ad hoc poszukiwano dostępnych samolotów gaśniczych albo pożyczano je z innych krajów. Więc w Polsce to naprawdę dobrze działa. My na ten system przeciwpożarowy Lasy Państwowe same z siebie wydają ponad 80 milionów złotych rocznie. A żeby nie być gołosłownym co do tych efektów, to powiem tak. W tym roku, ze względu na bardzo suchy rok, mieliśmy w całej Polsce około 9 tysięcy pożarów we wszystkich lasach w Polsce. To jest 3 razy więcej niż w zeszłym roku. Ale z tego w lasach państwowych tych pożarów było 3 tysiące. Czyli 1/3 pożarów wybuchła w lasach państwowych, mimo że przecież zarządzamy 3/4 polskich lasów. To pokazuje, że jednak na tym terenie lasów państwowych pożarów wybucha rzeczywiście mało. Co więcej, ich przeciętna powierzchnia, 0,2 hektara zaledwie jednego pożaru lasu u nas, jest bardzo mała, co oznacza, że są po prostu szybko wykrywane i tłumione. Ale mimo to, przewidując, że oczywiście to zagrożenie pożarowe będzie rosło właśnie ze względu na warunki klimatyczne, też mamy poza tymi regularnymi, corocznymi wydatkami na cały system i tak mamy dodatkowy program, taki element przeciwpożarowy w całym programie adaptacji lasów do zmian klimatu. Kolejne 60 milionów złotych też przeznaczamy na jeszcze doposażenie tego całego systemu o blisko 70 bardzo nowoczesnych samochodów właśnie patrolowo-gaśniczych, też 10% pożarów co roku udaje się ugasić samym leśnikom, zanim jeszcze straż dotrze na miejsce, chociaż oczywiście w ogromnej większości przypadków współpracujemy i tutaj strażacy i ochotnicy i Państwowa Straż Pożarna gaszą te pożary, no bo to są już za poważne sprawy, żeby samymi środkami lasów państwowych, tymi lekkimi samochodami można je było gasić. Także przeciętna powierzchnia pożaru jest bardzo mała, są szybko wykrywane, ale mimo wszystko, mimo tego, że system działa dobrze, sprawdza się u nas, nie do wyobrażenia są takie pożary na tę chwilę, które obserwowaliśmy w innych krajach, to mimo wszystko myślimy o tym, myślimy naprzód i też staramy się jeszcze bardziej doinwestować w ten system.
Także chciałbym zaprosić naszych słuchaczy do współtworzenia naszej audycji Porady Ekologa. Państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Trębski z Zespołu do Spraw Mediów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pełniący obowiązki rzecznika prasowego. Przypomnę numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I 2 numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Temat dzisiejszej audycji: analiza kończącego się roku w polskich lasach i leśnictwie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam, ja chciałabym taką zgłosić po prostu inicjatywę. Ja już o tym myślę, tylko nie mogłam się dodzwonić bardzo dawno, zaraz po tym huraganie, że przecież do takiej klęski to się wszyscy powinni włączyć, nawet dzieci szkolne, i na przykład mogłyby pomóc w ten sposób, żeby pozbierać nasionka, bo nasiona chyba są bardzo potrzebne przy takiej ilości sadomek, a zresztą z nasion też można trochę posadzić tam, gdzie mniej może takie są, no, tereny tereny, gdzie niekoniecznie musi być sadzony las. A dzieci mogą iść na wycieczkę do lasu i te naciąga pozbierać. To jedna sprawa. Druga, to chciałam zapytać, jakie gatunki drzew są najbardziej odporne na suszę? Bo kiedyś w Polsce były inne gatunki drzew, ale nie wiem dlaczego wymarły, suszy chyba nie było, chyba ludzie powycinali. Był na przykład brzost, takie drzewo jak brzost. Teraz w ogóle zostały tylko miejscowości o tej nazwie, Brzostowa, Brzostek, a drzew w ogóle nie widać takich. Druga sprawa, jawor na przykład, to chyba też jest polskie drzewo wybitnie, bo jawor, nawet dzieci śpiewają jawor, 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 ludzie i tak dalej. I w związku z tym chciałam kilku gatunków, jakichś odpornych i na szkodniki, i na suszę. Dziękuję bardzo.
A jak pani na imię? No niestety nie dowiedzieliśmy się. Gorąco pozdrawiamy. Panie Krzysztofie, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za tą propozycję pomocy i wsparcia. Rzeczywiście poniekąd tak się dzieje. To znaczy, jeśli chodzi o zbiór nasion, to oczywiście organizują to nasze nadleśnictwa i te jednostki, które znajdują się na terenach dotkniętych najbardziej klęską, jednocześnie już myślą o tych odnowieniach i myślały w czasie prowadzenia prac porządkowych na tych terenach, więc te nasiona już były zbierane i zabezpieczane w odpowiedniej ilości. Zresztą w przypadku nasion drzew iglastych czasem to też wymaga wynajmowania osób z uprawnieniami alpinistycznymi. Po prostu trzeba się wspinać na te drzewa. Także nie jest to na pewno zajęcie dla dzieciaków. Natomiast jeśli chodzi o samo sadzenie, to rzeczywiście, by wykonać tak ogromne prace odnowieniowe, w dużej mierze też leśnicy miejscowi będą i czynią to, zapraszali do tego wspólnego sadzenia, no, po prostu wszystkich chętnych. Oczywiście to jest obowiązek lasów państwowych i koledzy, koleżanki, także pracownicy, wiadomo, zakładów usług leśnych zajmowanych przez Lasy Państwowe będą te nasadzenia prowadzili. Natomiast tam, gdzie się tylko da i będą do tego chętni, to oczywiście będą też na takie sadzenia zapraszali. To już się dzieje. Biorą w tym udział i lokalni mieszkańcy rzeczywiście bardzo chętnie i harcerze. Tutaj naprawdę duży ukłon w ich stronę, bo są bardzo w to zaangażowani i po prostu wszelcy ochotnicy na przykład do sadzenia tego dendroglifu wspomnianego w nadleśnictwie Lipusz, no ludzie ściągnęli z całego kraju, naprawdę niektórzy przyjechali zupełnie z drugiego końca, gdzieś tam z Bieszczadów. Także to się dzieje. Co do gatunków, powiem tak, bo wspominałem o tym oczywiście w kontekście suszy. To jest problem i będzie problem w całym kraju, ale na razie to jest problem taki szczególny w wielu, wielu detekcjach, dość specyficzny, wynikający z tego, jak historycznie wyglądały tam nasadzenia, bo taka duża ilość na przykład świerku w drzewostanach to jeszcze efekt nasadzeń dokonywanych i przez zaborców, i jeszcze przedwojennych, i tuż powojennych zalesień, więc to takie zaszłości historyczne, które teraz w toku, no niestety usuwając te martwe świerki, leśnicy też zmieniają na gatunki bardziej odporne, sadząc już nowe lasy w tym miejscu, zmieniają też ten skład gatunkowy na gatunki, które rosły tam dużo, dużo wcześniej i jak sądzimy mogą być bardziej odporne i przystosowane do tego środowiska przede wszystkim, więc stawiają dziś na lasy bukowe i odłowe, które były naturalne dla tych terenów górskich. Zresztą to jest w ogóle trend w polskim leśnictwie od bardzo, bardzo wielu dekad, że konsekwentnie zwiększany jest udział gatunków liściastych. Po pierwsze dlatego, by bardziej zróżnicować, by lepiej dostosować w ogóle skład gatunków lasów do siedliska, na którym rosną. No to całe oczywiście praca naukowców leśnych, którzy takie modelowe składy dla danego siedliska podają. I to jest też jakby i likwidowanie pewnych zaszłości. Kiedyś, jeszcze przed wojną, w okresie zaborów, tuż po wojnie, gdzie sadzono, no, bardzo szybko zalesiano te ogromne, zniszczone tereny po wojnie II światowej, no, preferowano to, co było najszybsze, czyli gatunki iglaste. Dziś już od wielu, wielu dekad to się zmienia i odwracamy ten trend. Chcemy, by lasy były coraz bardziej zróżnicowane gatunkowo, dlatego tych drzew liściastych przybywa. Od II wojny światowej z 13% przeciętnym składzie jakby drzewostanu w Polsce, ten ich udział skoczył do 23-24% obecnie. To jest bardzo duża zmiana, jak weźmiemy pod uwagę, że w leśnictwie no nic nie, tutaj praca jest zakrzywiona na pokolenia. Nie, tu nic nie dzieje się tak super szybko, jeśli chodzi o to, co jest odporne. Trudno wskazać, bo z każdym gatunkiem drzewa wiążą się też i określone choroby i mamy problemy na przykład z zamieraniem jesionów, proces nie do końca jeszcze zrozumiały i wyjaśniony, który występuje w całej Europie i wszyscy mają problem. Brytyjczycy na przykład też do nas przyjeżdżali, by obserwować tutaj, co się dzieje i też się radzić, bo u nich jest ten sam problem. Każdy gatunek ma też swoje specyficzne szkodniki wtórne, które na nim żerują. Więc sytuacja może być różna. Generalnie bardzo odpornym, a może tak, bardzo mało wymagającym, jeśli chodzi o wszelkie warunki, gatunkiem jest bez wątpienia sosna. To też jest powód, dla którego tyle mamy sosny w Polsce, ponieważ niestety te grunty, które są dostępne pod nowe lasy, pod zalesienia, to, co nie jest użytkowane w inny sposób przez człowieka, przede wszystkim przez rolnictwo, nie jest zamieszkane albo wykorzystywane przez gospodarczo, to te grunty, które pozostały, dla nas do zalesienia ewentualnie no są zwykle bardzo słabej jakości. Wszystko, co lepsze, jest wykorzystywane przez rolnictwo i to właśnie na takich gruntach sosna bardzo dobrze sobie radzi. Stąd, a z kolei inne gatunki mają bardzo duży problem. Stąd ta duża akurat duży udział sosny w naszych lasach.
Nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Bardzo gorąco pragnę podziękować Państwu. Przypomnę, że naszym gościem był pan Krzysztof Trębski z Zespołu do Spraw Mediów w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pełniący obowiązki rzecznika prasowego. Bardzo gorąco dziękuję, panie Krzysztofie, i także już na te zbliżające się święta tego, co dobre i Bożego błogosławieństwa życzę.
Dziękuję bardzo i wzajemnie życzę wszystkim słuchaczom wesołych świąt i miejmy nadzieję śnieżnych, co uprzyjemni i świąteczny spacer po lesie, a i dla samych lasów naprawdę będzie dobre i się bardzo przyda.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego. Kończymy dzisiejszą audycję dla porady ekologa.